Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego.
Lada dzień wypadają nam wybory samorządowe, w związku z tym przyszedł chyba najwyższy czas, żeby o nich porozmawiać, ale z troszeczkę innej strony. Chciałbym zacząć od tego, że moim gościem jest pan Andrzej Halesiak, autor tekstu Samorządy wobec współczesnych trendów rozwojowych, dostępnego na naszej stronie. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja w przededniu wyborów zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, ile bezpośrednio łożę na wydatki mojej gminy i ile mniej więcej gmina daje na wydatki związane ze mną. W związku z tym mój podatek od nieruchomości wynosi rocznie niecałych 500 zł, natomiast jak przeliczyłem sobie budżet gminy, podzieliwszy go przez liczbę mieszkańców, to wyszło mi, że wynosi on oszałamiające 420 zł na mieszkańca na miesiąc. Chciałbym może zacząć od tego, żebyśmy sobie tak ogólnie zarysowali, z czego się gminy utrzymują i co w zamian za to gminy nam dają tu i teraz, zgodnie z reformą przeprowadzoną w 1999 roku.
Tak, myślę, że to dobry pomysł, żeby jakby zacząć od takiego krótkiego przypomnienia, czym tak naprawdę te samorządy są, bo ja sam czasami nawet zapominam o tym, że one odgrywają bardzo istotną rolę w naszym funkcjonowaniu. No więc jeżeli byśmy zaczęli od tej strony dochodowej, to tutaj mamy takie trzy główne kategorie. Mamy coś, co się nazywa dochody własne, czyli to są takie dochody, które pochodzą na przykład z podatku właśnie wspomnianego podatku od nieruchomości, czyli od takich lokalnych podatków, bo oprócz podatku od nieruchomości mamy też jeszcze podatek rolny, leśny. One tak naprawdę nie są do końca autonomiczne, jeśli chodzi o uprawnienia samorządów, ponieważ jakby maksymalne stawki są ustalane na poziomie centralnym, ale dochody z tych podatków przypadają gminom. Oczywiście te dochody własne to jest też trochę szersza kategoria, tam wpadają też różnego rodzaju opłaty i na przykład dochody ze sprzedaży jakichś aktywów i tak dalej. Natomiast tak mniej więcej te dochody własne to stanowią około 1/4 wszystkich dochodów samorządowych. Drugim źródłem, który też mniej więcej stanowi tak już w zaokrągleniu około 1/4 wszystkich dochodów, są tak zwane dzielone podatki. Może po polsku to niezbyt dobrze brzmi, to są tak zwane, po angielsku brzmi to shared taxes. I u nas w Polsce obejmują one PIT i CIT, czyli już bardzo popularne i powszechnie znane podatki dochodowe. I być może nie wszyscy sobie uświadamiamy, że duża część, szczególnie właśnie PIT-u, trafia do samorządów, czyli po prostu następuje podział części tych dochodów z tych podatków pomiędzy budżet centralny a budżety lokalne. Stąd też być może niektórzy kojarzą, bo w niektórych miastach są takie kampanie przeprowadzane, by właśnie płacić podatek lokalnie i to wszystko właśnie związane jest z tym, że jest to bezpośrednie powiązanie naszych dochodów z tym, gdzie one w jakiejś mierze trafiają. No i wreszcie największą część dochodów, jeśli chodzi o samorządy, stanowią tak zwane transfery, czyli coś, co przypływa z budżetu centralnego, a związane jest z realizacją jakby różnego rodzaju zadań. Tutaj mamy takie transfery, które są związane, mają zasilać samorządy w kontekście realizacji ich zadań własnych, ale są też transfery na finansowanie zadań zleconych samorządom. No i to wszystko zbiera się w całość, czyli w dochody samorządów i samorządy jakby w ujęciu rocznym gospodarują środkami naprawdę robiącymi wrażenie, bo są to kwoty w rzędu 450 miliardów, obecnie około 450 miliardów złotych. I teraz na co te pieniądze idą? Otóż one idą przede wszystkim na świadczenie różnego rodzaju usług publicznych. Tutaj można by się odwołać do konstytucji, bo samorządy są na tyle istotnym elementem naszego ustroju, że mają jakby dedykowany rozdział w konstytucji, jest to rozdział 7 i tam jest taki dość tajemniczy artykuł, który stanowi, że samorządy terytorialne wykonują zadania publiczne niezastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. No i ten dość tak niepozornie brzmiący artykuł oznacza w praktyce bardzo, bardzo długą listę różnego rodzaju zadań. One są różne na różnych poziomach samorządności, samorządów. Natomiast no, one dotyczą wszystkich tych istotnych aspektów naszego funkcjonowania, bo od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, poprzez lokalny transport zbiorowy, poprzez kwestie związane z gminną powiatową czy wojewódzką infrastrukturą, także kwestie ochrony środowiska, kultury, sportu, rekreacji, to naprawdę wszystko jest w gestii samorządów i to zarówno jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie, jak też procesy inwestycyjne. Myślę, że o tym aspekcie też warto wspomnieć, ponieważ samorządy to jest olbrzymi wehikuł inwestycyjny w Polsce. Rocznie samorządy wydają na inwestycje około 70, a teraz być może już nawet nieco więcej miliardów złotych i są takie obszary jak właśnie chociażby sport, jak w dużej mierze ochrona środowiska, ale także budownictwo mieszkaniowe, to takie społeczne, w których jakby rola samorządów jest kluczowa, gdzie w zasadzie jakby ten szczebel centralny nie odgrywa znaczącej roli. Więc jakby próbując reasumować, naprawdę lista zadań jest bardzo długa, idą za tym duże pieniądze, idą za tym też olbrzymie potrzeby, jeśli chodzi o administrację, osoby zarządzające tym. Jeśli dobrze pamiętam, to w administracji samorządowej pracuje około 270 tysięcy ludzi, więc widzimy tutaj też to przełożenie samorządów na funkcjonowanie rynku pracy w jakiejś mierze i tak dalej, i tak dalej. Więc można by to oddziaływanie samorządów, jeszcze o nim długo rozmawiać, natomiast no, myślę, że już same te liczby pokazują, że rola tego szczebla władzy u nas jest bardzo istotna.
No właśnie, i teraz przechodząc już może bardziej odwołując się do pańskiego tekstu, to ja rozmawiając tutaj z wieloma samorządowcami przez ostatnie, już teraz będą 3 lata, wszyscy oni powtarzają tę samą, jak mantrę wręcz, to samo zdanie, że gminy otrzymują coraz więcej i więcej zadań zleconych, natomiast niekoniecznie idzie to w parze ze zwiększonym finansowaniem. W związku z tym obserwujemy sytuację, w której władza centralna, jako taka, która ma pewną nadrzędną władzę nad samorządami do pewnego stopnia, oczywiście, bo wyznacza im cele i finansowanie, w tym sensie mam na myśli nadrzędną władzę, przerzuca na nie zadania, nie finansując bardziej, czy można sterować na przykład kwestią tego, czy jest większa czy mniejsza dziura budżetowa w budżecie centralnym, bo to jest coś, co widać przed wyborami parlamentarnymi, a to, że zwiększa się zadłużenie gmin, to już nie jest aż tak dobrze widoczne, a generalnie większość gmin w Polsce jest mniej lub bardziej zadłużona. Oczywiście sam dług nie jest zły sam w sobie, ponieważ za pożyczki i za długi można finansować inwestycje w rozwój. No, ale nie zawsze tak jest. I przechodząc może do tego, co mnie najbardziej interesuje w tej chwili, to mamy już ćwierć wieku funkcjonowania tych nowych samorządów. Widzimy, jak one działają, widzimy, jak realizują zadania zlecone i ile to tak naprawdę powinno kosztować, a ile kosztuje w tej chwili. Chciałbym dojść do pytania, mianowicie w tej chwili, jakie są pana wnioski, studiując kwestie finansowania się samorządu i finansowania jego działań, co samorządy powinny móc robić, albo na przykład jakie pieniądze powinny więcej dostawać, z jakich źródeł przede wszystkim, żeby móc stawiać czoła wyzwaniom współczesności?
Tak, kwestia finansowania jakby działalności samorządów jest kwestią złożoną, bo można sobie też wyobrazić taką sytuację, że no, po prostu żądania o coraz tych większych środków jakby zmniejszałyby znacząco i z drugiej strony jakby pozytywna odpowiedź na przykład rządu na to, żeby tych środków coraz więcej jakby przeznaczać, mogłaby prowadzić też do dużej nieefektywności, to znaczy zupełnie zginęłyby bodźce do tego, żeby na przykład optymalizować koszty czy szukać jakiejś efektywności. Budowalibyśmy infrastrukturę, która miałaby niską użyteczność i tak dalej, i tak dalej. Więc chcę zwrócić uwagę na to, że tutaj musimy poszukiwać jako systemowego jakiegoś wyważenia, tak, to, że z jednej strony rzeczywiście są to potrzeby i trzeba na nie zapewniać finansowanie, ale z drugiej strony samorządy powinny być też pod swego rodzaju presją efektywnościową, to znaczy tutaj na przykład powinny być odpowiednie systemy benchmarkowania, żeby można było zobaczyć, czy te środki są wydatkowane efektywnie, powinna być dużego rodzaju przejrzystość. Więc jest potrzebnych bardzo wiele mechanizmów i to nie jest tylko kwestia tego, ile tych środków powinno być. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że obecny nasz system finansowania samorządów, on ma jakby wiele słabości. I te słabości, ich źródeł można się doszukiwać w różnych miejscach. Po pierwsze, ten system, który oryginalnie powstał już ponad 20 lat temu, bo bodajże w 2003 roku jakby te podstawowe zręby zostały ukształtowane, on w ostatnich latach został bardzo mocno rozmyty, by nie powiedzieć podminowany przez różnego rodzaju działania takie ad hocowe, a także poprzez reformy wprowadzane w tych podatkach, o których mówiłem, czyli w PIT-cie i w CIT-cie. Ponieważ te reformy w PIT-cie i CIT-cie, one bardzo mocno uderzyły w samorządy, doprowadziły generalnie do spadku przede wszystkim dochodów z samego PIT-u, a co za tym idzie do tej części, która przypadała samorządom. Mamy, zostały wprawdzie stworzone mechanizmy, które miały te ubytki kompensować, ale one z jednej strony okazały się, że nie być niewystarczające, a z drugiej strony, i to jest jakby kolejny element jakby słabości obecnego systemu, pojawiło się tam jakby dużo więcej dyskrecjonalności, czyli takiej uznaniowości, bo dobry system finansowania samorządów to jest taki, który jest oparty na zdrowych zasadach, to znaczy, że jakby nie ma tam oddziaływania albo jest bardzo ograniczone oddziaływanie polityki jako takiej, to znaczy, że jeżeli my mówimy, że gramy według określonych reguł, to po prostu się tego trzymamy, a nie staramy się wprowadzać tam czynnika politycznego, który może decydować, że w zależności od tego, kogo lubimy albo kogo nie lubimy, to mu damy tym razem więcej albo mniej. Więc tych elementów właśnie takiej dyskrecjonalności pojawiło się w ostatnich latach trochę i one też jakby doprowadziły do erozji jakby tego systemu finansowania samorządów. Kolejny ważny element to jest no, kwestia tych transferów u nas w Polsce. Jak już wspominałem, one stanowią bardzo istotną część, natomiast one nie są, wydaje się być, właściwie zaprojektowane. To znaczy tutaj podstawowy problem polega na tym, że one w jakiejś mierze starają się uwzględniać jakby zdolność poszczególnych jednostek samorządowych do generowania własnych dochodów, no bo musimy mieć świadomość, że te jednostki samorządowe, one są bardzo różne w zależności od tego, gdzie są zlokalizowane, czy to jest wiejska gmina, czy to jest miejska, czy to jest, no, na przykład może być też gmina wiejska, ale położona przy dużym mieście i wtedy jej sytuacja jest zupełnie inna gdzieś niż tam gminy wiejskiej położonej, nie wiem, w północno-wschodniej Polsce, która się cierpi na skutek odpływu ludności i generalnie no, jej sytuacja będzie strukturalnie zupełnie inna. Więc z jednej strony oczywiście ten mechanizm transferów musiał uwzględniać tę zdolność generowania własnych dochodów, ale powinny także, czego dzisiaj nie robią, uwzględniać jakby potrzeby wydatkowe, tak, bo one z tych samych powodów, o których mówiłem, jakby potrzeby wydatkowania środków są bardzo różne w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego. No i oczywiście kolejne jakby istotne wyzwanie związane z dochodami to jest to kwestia tych dochodów własnych. Wydaje się, że tu jest, znaczy no, po pierwsze kwestia podatku od nieruchomości, który w obecnej formie jest no, bardzo niewydolny, to znaczy on mógłby dostarczać i powinien moim przekonaniem dostarczać znacznie wyższych dochodów, ale w tej formule, w której jest, tego nie robi, a poza tym nie wykorzystuje się jakby innych możliwości uzyskiwania, szczególnie w dużych miastach, dodatkowych dochodów no, związanych z tym, że inwestycje dokonywane w tychże ośrodkach, one przekładają się na określone korzyści. Są różnego rodzaju beneficjenci, tego na przykład deweloperzy, ale nie tylko, i oni powinni w jakiejś mierze partycypować w związku z tym do budżetów samorządowych. Więc jest tu wiele bardzo różnych aspektów, które warto i trzeba byłoby zmienić, żeby no, zbudować dla samorządów taką solidną bazę finansową, jeśli chodzi o kolejne lata. Natomiast to jest jakby kwestia dochodów. Jak już wspomniałem, bardzo istotna jest też kwestia poprawy efektywności, jeśli chodzi o wydatkowanie środków. tych zarówno jeśli chodzi o wydatki bieżące, ale też inwestycyjne. Tutaj potrzeba no, wyjścia trochę na taki wyższy poziom, to znaczy no, wykorzystywania nowych narzędzi do oceny tej efektywności. Mamy bardzo duże wyzwania jako kraj z takimi właśnie regionami, gdzie występują jakby no, bardzo istotne problemy czy wyzwania związane chociażby właśnie z odpływem ludności. I wtedy pojawiają się istotne pytania o to, czy warto aż budować pełną infrastrukturę w tych lokalizacjach, skoro wiadomo, że w perspektywie 10 czy 15 lat te miejsca się wyludnią. Dotykamy tutaj już zupełnie też jakby nowych aspektów, a mianowicie polityki regionalnej. Chcę tylko jakby pokazać, że jest to naprawdę bardzo skomplikowana kwestia i jest tu wiele różnego rodzaju wyzwań. I dobrze by było, żeby je spróbować przy okazji chociażby tego nowego otwarcia, jeśli chodzi o rząd, zaadresować. Notabene pojawiają się takie pierwsze pozytywne jaskółki, bo w lutym została przedstawiona koncepcja reformy tej części związanej z transferami. Zobaczymy, bo jest to na etapie dyskusji pomiędzy samorządami a rządem, co z tego się wyłoni i na ile, że tak będzie, że tak powiem, będą to w miarę docelowe rozwiązania.
A na co by pan polecił zwrócić uwagę, no teraz można powiedzieć, nowej kadencji samorządowców, która się pojawi w naszych gminach, powiatach i województwach? Co powinni oni robić i o czego powinni się domagać z jednej strony od rządu centralnego, ale z drugiej strony na co powinni wydatkować swoje pieniądze w sytuacji, kiedy no, sytuacja globalna cały czas się zmienia. Pisze pan o tym w swoim tekście, nie chcę tego powtarzać w tej chwili, ale jest bardzo wiele wyzwań, na które ja mam wrażenie, że my nie jesteśmy przygotowani, takie na przykład jak starzenie się społeczeństwa, polityka państwa, ale także samorządów wygląda tak jakby... Chciała to, czy jakby samorządy i rządy chciały po prostu przemilczeć fakt, że polskie społeczeństwo się starzeje, że nasz rynek pracy się zmienia, że teraz de facto rynek pracownika, wręcz potrzebujemy imigrantów. Imigranci do nas przyjeżdżają, prawdopodobnie chciałoby ich przyjechać jeszcze więcej. My na to do końca nie jesteśmy gotowi, takie też mam wrażenie. Słowem, na co pan by zwrócił uwagę tym nowym samorządowcom w tej nowej kadencji?
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to oczywiście słowo technologia, tak? To znaczy my potrzebujemy wzrostu zaawansowania technologicznego, technicznego, jeśli chodzi o całą gospodarkę, ale samorządy też jak najbardziej. I to bardzo wieloaspektowo. To znaczy z jednej strony technologia musi być coraz częściej wykorzystywana w świadczeniu usług publicznych, tych takich podstawowych, związanych z codzienną obsługą, z funkcjonowaniem urzędów i tak dalej. To się oczywiście dzieje, natomiast no tutaj jakby ciągle jest olbrzymi potencjał. Także jeśli chodzi o udostępnianie tych takich dobrych praktyk, wymianę tych dobrych praktyk pomiędzy różnego rodzaju jednostkami samorządowymi. Druga bardzo ważna aspekt, wykorzystanie technologii w tych różnego rodzaju placówkach, które są w jakiejś mierze pod opieką czy zarządzane, jeśli chodzi o samorządy. By przywołać przykład, wydaje mi się, że no ten problem demografii, on będzie miał olbrzymi wpływ na funkcjonowanie czy to służby zdrowia, czy sfery opieki długoterminowej. I tutaj musimy szukać, czy wypracowywać nowe modele w ogóle funkcjonowania tego. Już dzisiaj są takie regiony, chociażby tej północno-wschodniej Polski, gdzie mamy olbrzymi odpływ, szczególnie młodych kobiet z tych regionów. To zaburza nie tylko te takie podstawowe relacje, no, wpływający na tworzenie rodzin, ale także ma olbrzymi wpływ na rynek pracy, na dostępność określonych zasobów, chociażby jeśli chodzi o te usługi, dostęp do personelu takiego właśnie w służbie zdrowia czy w tych domach opieki długoterminowej. Więc mówię to w kontekście takim, że musimy poszukiwać możliwości wykorzystania technologii, być może tworzenia miejsc takiej opieki w domach, tak? Czyli że potrzebujemy aparatury, która będzie monitorować jakby funkcje życiowe takiej osoby, a osoba fizycznie będzie do niej przybywać wtedy, kiedy rzeczywiście te wskazania będą no, do tego skłaniać. Jest jakby sporo takich obszarów, gdzie właśnie ta technologia, wysycenie technologią będzie potrzebne po to, żebyśmy choć też sprostali tym wyzwaniom związanym z demografią i temu bardzo szybkiemu procesowi starzenia się, bo my, choć nasz punkt startu, jakby jeśli chodzi o te procesy starzenia się, był stosunkowo dobry w stosunku do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to ten proces przebiegał u nas szybciej, tak, więc jest to olbrzymie wyzwanie. No i oczywiście tutaj też trzeba szukać rozwiązań opartych na imigrantach, na możliwości stworzenia im dogodnych warunków, przy czym to musi być z reguły całościowa oferta, tak, to znaczy takiej osobie trzeba pomóc w znalezieniu mieszkania, jeżeli ma dzieci, to też, żeby ta osoba czy ta rodzina mogła się zaaklimatyzować, jeśli chodzi o system edukacji i tak dalej, więc potrzeba tutaj bardzo całościowego podejścia do tych spraw. Kolejny bardzo ważny aspekt, to myśmy przez te ostatnie 30 lat zwracali przede wszystkim uwagę na rozwój ekonomiczno-społeczny, a teraz dochodzi do tego bardzo istotny element, czyli to jest ten rozwój, zrównoważony rozwój, czyli dochodzi ten element środowiskowy, tak? Już chyba niewielu jest takich, którzy no, nie dostrzegają tych zmian klimatycznych i oczywiście dyskusje jeszcze niektórzy toczą o to, jaki jest tak naprawdę wpływ człowieka na te procesy, no ale już jakby abstrahując od tego, sama zmiana klimatu, ona prowadzi do bardzo, czy rodzi bardzo istotne wyzwania i tutaj też przekłada się to na określone działania i potrzeby wydatkowe samorządów. Mamy całą kwestię termomodernizacji, czy to budynków publicznych, czy to też systemów wsparcia dla poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Mamy bardzo duże wyzwanie związane z transportem publicznym, z wymianą tego transportu na bardziej ekologiczny. Mamy też te zagadnienia związane z adaptacją, czyli z dokonywaniem inwestycji, które jakby no, będą przeciwdziałać występowaniu skutków zmian klimatycznych. I oczywiście w niektórych regionach dochodzą do tego bardzo istotne kwestie związane z just transition, czyli z no, przekształcaniem całych regionów, tych, które były związane z surowcami kopalnymi, zupełnie i nadawanie im zupełnie nowej formy i też tworzeniem nowych ekosystemów, nowych miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc tych zagadnień jest bardzo, bardzo dużo, ale chciałbym też podkreślić bardzo istotny dla mnie fakt, że my musimy też w tych zmianach jakby też zmienić podejście, jeśli chodzi o szczególnie o współpracę różnych jednostek samorządowych. To, co ja na przykład osobiście dość często z czym się spotykam, to jest kwestia tego, że jest zdecydowanie za mało takiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi. To znaczy, że prowadzenie projektów, które jakby obejmowałyby granice kilku gmin na przykład, albo kilku powiatów i tak dalej, to jest też bardzo istotna kwestia w kontekście tworzenia potencjału na przykład dla inwestorów, tak? Często te działki, które mogą być wykorzystywane pod przyszłe inwestycje, one wychodzą poza granicę jednej gminy i wtedy istnieje potrzeba koordynacji czy podjęcia działań wspólnych, ale to jest też kwestia budowania istotna w kontekście tworzenia infrastruktury, że być może nie wszędzie trzeba to samo budować, że być może lepiej zlokalizować na przykład jeden akwapark na kilka powiatów, a nie budować takoweż w każdym z nich. Więc my naprawdę musimy w tych nowych uwarunkowaniach jakby mądrzej gospodarować tymi środkami, które są. To tu jest teraz kwestia pogodzenia z jednej strony ciągle tych podstawowych potrzeb w zakresie podstawowej infrastruktury, bo ona jeszcze w wielu miejscach w Polsce nie istnieje albo istnieje w niewystarczającym zakresie, z tymi nowymi potrzebami, które się jakby rodzą no, w związku chociażby z tym potrzebą zrównoważonego rozwoju. I dlatego też no, podkreślam już po raz kolejny, że potrzebujemy w tym wszystkim być mądrzejsi i lepiej gospodarować tymi funduszami. To wszystko musi być bardziej przemyślane i lepiej zarządzane.
No to jest z jednej strony dobry wniosek na koniec, ale z drugiej strony bardzo taki otwarty i każdy go sobie może wypełnić treścią, żebyśmy byli mądrzejsi, tylko trzeba jeszcze znaleźć odpowiedź na pytanie, co to znaczy. W związku z tym ja bym chciał pana dopytać jeszcze tak w kilku słowach dosłownie, mianowicie ja często pytam gości, pana również temu raczę, mianowicie taki nisko wiszący owoc, który pan dostrzega dla naszych samorządów, taki coś, co niewielkim wysiłkiem można byłoby sporo ulepszyć, czy to w wydatkowaniu, czy też w zadaniach, które samorządy pełnią, że mogły pełnić je lepiej, które tu i teraz można byłoby niewielkim wysiłkiem załatwić.
Znaczy, ja myślę, że tu mamy jakby dwa poziomy, to znaczy z jednej strony to na poziomie pewnie każdej jednostki samorządowej są takie nisko wiszące owoce i to jakby włodarze tych gmin i samorządów powinni sobie zadać to pytanie, natomiast jeżeli ja patrzę na to w sposób zagregowany, to co mnie bardzo brakuje, a bardzo wydaje mi się by pomogło, to takich centralnych zbiorów danych o podstawowych rzeczach, tak, no, chociażby o tym, ile domów opieki społecznej jest w poszczególnych regionach. Czyli takie stworzenie takiej większej przejrzystości, bo to jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby móc podejmować lepsze decyzje. A w wielu obszarach, którymi ja się akurat w swojej pracy zawodowej spotykam z samorządami, to okazuje się, że okej, na poziomie lokalnym gdzieś tam ta wiedza jest, ale jak próbować dowiedzieć się i uzyskać taki obraz szerszy z perspektywy nawet już czasami nie kraju, ale chociaż żeby całego regionu czy województwa, to potem się okazuje, że nikt jakby tej wiedzy nie zbiera. I jakby, żeby móc lepiej podejmować decyzje, trzeba przede wszystkim zacząć od stworzenia takich systemów informacyjnych, które będą dużo bardziej zaawansowane niż dzisiaj. I jeżeli miałbym wskazywać jedną rzecz, od której warto zacząć, to byłoby to właśnie to.
Doskonale, doskonale. Niech to płynie w świat. Może ktoś wyciągnie z tego jakieś wnioski. Ja bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Andrzej Halesiak, ekonomista i autor tekstu Samorządy wobec współczesnych trendów rozwojowych, który możecie państwo znaleźć na stronach Kongresu Obywatelskiego.